Gdy czasem odwiedzamy naszych znajomych albo bliskich i zdarza się nam spożywać jakiś wyjątkowo dobry posiłek, jakąś wspaniałą potrawę, to najczęściej interesujemy się, jak taka potrawa powstała. Zaczynamy zapytywać, z czego to zrobiłaś, jak to jest smaczne, jak to jest wyjątkowe, z czego to powstało. No i oczywiście, jeśli gospodyni jest życzliwa, to zaczyna opowiadać, z czego przygotowała tę potrawę. I gdy się dowiadujemy, z czego coś powstało, to jeszcze nie wystarczy wiedzieć z czego, tylko bardzo ważne są proporcje, w jakich te dane składniki zostały połączone, użyte, aby ta wspaniała, smaczna potrawa powstała albo dana substancja. Więc ważne nie tylko z czego, ale w jakich proporcjach. Dzisiaj nasze rozważanie zatytułowałem Tajemnica właściwych proporcji. To, co nas tutaj, w tym gronie, najbardziej interesuje, powinno interesować, to jak być dobrym chrześcijaninem. Jak być dobrym naśladowcą Jezusa w XXI wieku, w Unii Europejskiej, lato się zbliża. Jak być dobrym chrześcijaninem? I tekstem przewodnim naszego rozważania będzie fragment z listu świętego Pawła do Efezjan z rozdziału 4, wersety 13 do 15. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa. Jak być dobrym chrześcijaninem? Jak ma wyglądać nasze życie, aby podobało się Bogu? Zastanówmy się przez chwileczkę, z czego składa się nasze życie. No może to banalnie zabrzmi, no ale składa się po pierwsze z jedzenia i picia. Przyjechałem wczoraj do braterstwa z Kirpanów i faktycznie pierwsza rzecz, jaką zaczęliśmy robić, to przy stole mnie posadzili. Ledwo co wróciliśmy po nabożeństwie, gdzie, jak myślicie, gdzie się znaleźliśmy? Przy stole znowu. Więc dużą część naszego życia jednak spędzamy jedząc i pijąc, dopytując się, co smakuje i tak dalej, czy smakuje. No to jest jakaś część życia. Inną częścią życia jest czynnościami, które wykonujemy stale, to nasza praca lub nauka. I na to niektórzy przeznaczają nie tylko 8 godzin, czasem znacznie więcej. 1/3 naszego czasu to praca, a niektórzy to nawet połowę życia albo 3/4 życia spędzają w pracy. Na szczęście jest też taka część, czy taka czynność jak spanie. Co za słodka część życia, kiedy można zasnąć. Jak się czasem borykamy, jak nie możemy zasnąć, a trzeba spać. Przyjemna część, odpoczynek. Jeszcze inną częścią życia są nasze kontakty wzajemne, rodzinne, towarzyskie. Na to też niektórzy starają się na czas jak najwięcej przeznaczać. I w te składniki życia, w te części życia wplatają się też rozmaite nasze postawy i cechy charakteru. Się przeplata wzajemnie. Takie postawy jak na przykład życzliwość albo gniew. Jesteśmy zdenerwowani. No, czas wplata się i w jedzenie się nam czasem wplata i w kontakty międzyludzkie. W pracy się nam czasem wplecie gniew. No też jest taka postawa jak miłość. A wszyscy by chcieli, żeby otaczała nas miłość, żeby wszyscy nas darzyli miłością. Też cierpliwość. Nieraz za mało tej proporcje są źle rozłożone. Brakuje tam tylko szczypta tej cierpliwości. Jak już to za chwilę już nie jesteśmy zdenerwowani, zniecierpliwieni. Także obowiązkowość, prawość, sprawiedliwość, rozmaite takie postawy, cechy, stany emocjonalne. I nieraz obserwujemy, że u niektórych ludzi te składniki życia, te proporcje są zachwiane, są niewłaściwie ustawione. Są takie skrajności, w które ludzie popadają z powodu właśnie braku właściwych proporcji. Na przykład, jeśli chodzi o jedzenie, no to jedni obżerają się, jedzą i już po prostu nie mają umiaru, podczas gdy inni ludzie popadają w jakąś anoreksję, w ogóle nie chcą jeść, wyglądają jak patyk, strasznie już zaczynają wyglądać, a ciągle mówią, że są grubi i w ogóle, i że muszą się odchudzić. I widać już na pierwszy rzut oka, że proporcje w tej dziedzinie zostały zachwiane. Jeden się w drzwi już nie mieści, drugi ledwo co chodzi, strach, że mocny wiatr powieje, to może go nam zabrać. Inna sprawa, niektórzy bardzo się martwią o wszystko. Jak nie spojrzysz na niego, to cały czas zmartwiony. Teraz staram się przejrzeć wasze twarze. Czy się rysuje na waszych twarzach przesadne zmartwienie? No ale to jest zbór, więc my pamiętamy, że mamy wszelką troskę złożyć na Jezusa i się nie martwić. Ale wielu ludzi bardzo się martwi. A jak to będzie? A za co my to kupimy? A jak sobie poradzimy? A jak bym straciła pracę? A jak bym się rozchorowała? A kto by dzieci moje utrzymał? I tak na zapas, zupełnie niepotrzebnie nawet. Podczas gdy inni cechują się całkowitym luzem. No nic się nie martwią. Jakby gdzieś byli w ciepłym kraju, gdzie palma, nie, nic nie potrzeba, dachu nawet nad głową nie potrzeba. Całkowity luz. Że masz, należałoby go wziąć tak, to weź zacznij trochę się troszczyć. No masz rodzinę, trzeba jakoś utrzymać, rachunki zapłacić. No przecież trzeba, no pomyśl trochę, no bądź odpowiedzialny. Są też takie skrajności, że niektórzy, jak mają więcej, to coraz więcej chcą, przebudowują swoje mieszkanie, nowy dom kupują, otaczają się luksusem, już w zasadzie ten luksus już im uszami wyłazi wszędzie, gdzie tylko oni jeszcze więcej tego luksusu, nie dostrzegając, że mogliby to, co mają, jakoś użyć dla dobra innych ludzi, podczas gdy inni ludzie z kolei popadają w taką skrajność ascezy, prowadzą ascetyczny tryb życia. Przesadnie, że aż to razi w pewnym stopniu. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj zastanowili się nad tym, jak my, jako uczniowie Jezusa, powinniśmy właściwie, w sposób zrównoważony, te wszystkie sprawy łączyć w naszym życiu i jak to w ogóle zrobić? Jaka jest droga, jaki jest sposób na to, żeby każdy z nas w swoim miejscu zamieszkania, miejscu pracy, środowisku mógł właściwie zachowywać się jako chrześcijanin, żeby wszystko w naszym życiu było we właściwych proporcjach. Mamy niestety z natury jakąś taką skłonność do przyjmowania skrajnych postaw i zachowań. Albo zachwyceni czymś, albo przestraszeni czymś, gotowi jesteśmy od razu przyjąć taką skrajną postawę, popadać w przesadę. Kiedy się dostajemy na przykład pod wpływ jakiejś barwnej osoby, kogoś, kto no, potrafi tak ująć, potrafi przekonać, potrafi pociągnąć za sobą, to gotowi jesteśmy zrobić wszystko, co tylko ta osoba nam powie. Już nie dbamy o to, czy to jest jakaś skrajność, fanatyzm, czy nie. Po prostu wszystko, Czasem słyszymy o ludziach, którzy dostali się pod wpływ jakiegoś guru, jakiegoś przywódcy sekty. Wszystkie pieniądze, wszystko po prostu z duszą i ciałem oddają się, popadają w skrajność i tracą kontakt z rzeczywistością. I to jest bardzo ważne, żeby, ponieważ mamy tę skłonność do popadania w przesadę, żeby mieć właściwy wzorzec. Właściwy wzorzec, na którym, według którego będziemy rozpoznawać, co jest właściwe, a co nie, żeby nie popaść w skrajność, żeby zachować właściwe proporcje. Czasem zdumiewa nas to, że niektórzy ludzie z jednej strony mogący być dla nas wspaniałym wzorem w jakiejś dziedzinie, profesjonaliści, artyści i tak dalej, w innej dziedzinie z kolei są całkowicie nieprzykładni. Nie można z nich brać przykładu, bo na przykład w sferze moralności są całkowicie antyprzykładem. Więc bywa tak, że w jakiejś sferze ktoś może nam świecić przykładem, ale w drugiej już niestety nie. I zmierzam do tego, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na Pana naszego Jezusa Chrystusa jako na doskonały wzorzec właściwie ułożonych proporcji we wszystkich sprawach w naszym życiu. Właśnie On, gdy na Niego patrzymy, gdy Jego słuchamy, gdy wzorujemy się na co dzień Jego postawą, tym, co On mówił, jak się zachowywał, jesteśmy zabezpieczeni przed skrajnościami. Dzięki naśladowaniu Jezusa, przypatrywaniu się Jezusowi, poznawaniu Jezusa coraz lepiej, możemy zachować rozsądne proporcje w każdej dziedzinie. Weźmy kilka praktycznych przykładów. Na przykład jedzenie i picie, już wspomniane wcześniej. O Jezusie czytamy, że nieraz pościł. Gdy rozpoczynał służbę, czytamy, że przez 40 dni pościł. A gdy pościł 40 dni, Mateusza 4,2, czytamy, gdy pościł 40 dni i 40 nocy, wówczas łaknął. Czyli, że przez tak długi czas nie jadł. No i gdybyśmy tylko na to spojrzeli, jeśli chodzi o Jezusa, no to nie wiem, czy byśmy w ogóle się tu spotkali. Ale Jezus to nie tylko to jest obraz kogoś, kto pości, jest to także inny obraz. Czytamy o Nim, że został zaproszony na wesele, no i na tym weselu był, że nieraz był zapraszany do stołu na jakąś gościnę i co mówił, sorry, ja poszczę, nie przyjdę. Szedł, zasiadał, spożywał posiłki. W Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale 33 wersecie czytamy, przyszedł bowiem Jan Chrzciciel, który nie jada chleba i nie pija wina, a mówicie ma demona. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pija, a mówicie oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. Czyli, że Jezus nawet miał taką łatkę, żarłok i pijak. Nieżyczliwi ludzie, widząc jak tutaj zasiada i tam zasiada, tu zajada i tam popija, już tak mu przypięli taką łatkę, że on jest żarłokiem i pijakiem. Ale gdy spojrzymy na Jezusa w całości, to widzimy, że jest czas w naszym życiu, kiedy należy pościć, ale jest też czas, że trzeba normalnie zajadać, smakować, aż blaskać wręcz, jak coś jest dobrego, i być szczęśliwym, że Bóg stworzył różne posiłki i należy je z dziękczynieniem spożywać. Weźmy inną sprawę, sen, o którym wspomniałem. Łukasza 6,12 czytamy, i stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić i spędził noc na modlitwie do Boga. Co to znaczy? Że tej nocy Jezus nie spał, spędził ją na modlitwie. Ja nie sądzę, że on się modlił tak, że o godzinie 21 skierował oczy, myśli ku Ojcu, Ojcze, dziękuję Ci, że mogę teraz tak przed Tobą odpocząć. i się obudził o 5. Nie, jak spędził noc na modlitwie, to się modlił, to się po prostu rozmawiał z ojcem, omawiał wszystkie sprawy, więc nie spał. Ale czy to by znaczyło, że Jezus ciągle się modlił i nie miał czasu na to, żeby spać? No nie, był normalny. Nawet były chwile, że spał w ciągu dnia. Nam się czasem przecież też tak zdarza, no nie na nabożeństwie w niedzielkę. Marka 4,37. I zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź się już wypełniała, a on był w tylnej części łodzi i spał na wezgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego: nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy. Jak ty możesz spać w czasie w czasie burzy? Jak możesz spać? Budzą go. Mówią: nic cię to nie obchodzi, że my tutaj, że woda zalewa łódź, że my tu Słowa Bożego słuchamy. Nic cię to nie obchodzi, jak możesz spać? Był zmęczony i spał. I gdybyśmy spojrzeli tylko na pewien wycinek z życia Jezusa, to byśmy stwierdzili, no, jeśli jesteś naśladowcą Jezusa, to ty nie idź spać. Piżamy nawet nie musisz kupować, bo trzeba się modlić w nocy. To byłaby skrajność. Patrzymy na całego Jezusa, widzimy, że on i śpi, i jak trzeba, to się modli. I nie śpi, poświęca noc. A na przykład sprawa języka, mowy Jezusa. Czytamy, że Jezus bardzo dużo mówił. Przemawiał, nauczał, rozmawiał z ludźmi, był komunikatywny, rozmawiał. Gdy go pytali, odpowiadał. Ale był też czas, że Jezus milczał. Na przykład prorok Izajasz, 53, rozdział 7, werset. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust. Jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Gdy miał mówić o Królestwie Bożym, gdy miał opowiadać o Ojcu, gdy miał tłumaczyć ludziom drogę zbawienia, jak mogą być uratowani, mówił dużo, chętnie mówił. Ale gdy trzeba było bronić własnej skóry, to nie był już taki, żeby mówić. Zamilkł. Arcykapłani w Marka 15 czytamy w 3 wersecie. Arcykapłani oskarżali go o wiele rzeczy. Piłat zapytał go znowu: nic nie odpowiadasz? Patrz, jak wiele rzeczy cię oskarżają. Lecz Jezus już nic nie odpowiedział, tak iż Piłat się dziwił. Gdybyśmy spojrzeli tylko na to, myśleli, no, chrześcijanin to powinien, naśladowca Jezusa, milczeć. Ale nie, ma im mówić i milczeć. Jezus jest dla nas obrazem właściwych proporcji. Milczenie i mowa, aktywność tutaj w Jezusie się spotykają we właściwych proporcjach. A emocje, okazywanie emocji. Czy okazywać emocje? O Jezusie czytamy Jana 11,35 i zapłakał Jezus. Rzekli więc Żydzi: patrz, jak go miłował. Przy grobie Łazarza zapłakał Jezus. Okazał emocje. Mężczyzna 33-letni płacze, jak to wygląda. A Jezus nie bał się tego, okazał te emocje. Ale czym tylko takie emocje okazywał? Weźmy Marka 10,21. Wtedy Jezus spojrzał na nich z miłością i rzekł mu: jednego ci brak, idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. Gdy ten bogaty młodzieniec przyszedł, pytał o to, co ma robić, żeby odziedziczyć życie wieczne, Jezus spojrzał na niego z miłością i mu poradził, co ma zrobić. Taki obraz Jezusa nam bardzo odpowiada, że Jezus patrzy z miłością. I można byłoby, patrząc na to, stwierdzić, zawsze chrześcijanin ma patrzeć z miłością. Tak? No ale na przykład Marka 3,5 i spojrzał na nich z gniewem. Zasmucił się z powodu zatwardziałości ich serca. Ten sam Jezus, ale w innej sytuacji, patrzy na ludzi, na tych zapiekłych faryzeuszy, którzy mają taką postawę, tych uczonych w piśmie, że spojrzał na nich z gniewem i zasmucił się z powodu ich zatwardziałości. Więc w tym wypadku nie patrzył z miłością. Potrzebujemy patrzeć na cały obraz Jezusa, żeby zachować właściwe proporcje. Jest i miłość, jest i gniew. No nie? Jest i płacz, jest i radość. A stosunek do władzy świeckiej i tak zwanych obywatelskich obowiązków. To też jest temat, który w naszym życiu czasem powoduje rozmaite kontrowersje. I trzeba nam spojrzeć na Jezusa. Jaki Jezus miał stosunek do władzy świeckiej? Na przykład w Ewangelii Mateusza w 20 rozdziale, 25 wersecie do swoich uczniów zebrał ich i mówi: wiecie, iż książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami. Cóż tu Jezus mówi? Wyraża swój też stosunek, opinię o tym, jak władza świecka sprawuje swoje zadania. Nadużywają swej władzy nad narodem, a ich możni rządzą samowolnie, robią to, co chcą, nie kierują się zawsze jakimiś tam zasadami. No Jezus tak mówi. Nie mówi, wiecie, powinniśmy, nie patrzcie na to, ale zawsze trzeba być posłusznym, zawsze trzeba, bo władza jest tylko zawsze dobra. Tak nie mówi tutaj. Na mój chłopski, prosty rozum, jak czytam, to po prostu wyraża opinię, która jest powszechnie znana, że tak to robią, tak władza robi. A pamiętamy, że w tamtych czasach to często ta władza w ogóle się nie musiała liczyć z niczym. Nie było jeszcze wtedy trybunałów w Strasburgu, jeszcze gdzieś, nie było się do czego odwołać, robił co chciał. Śmierć, nie macie. Jeszcze jeden przykład. Łukasza 13:31. W tym czasie przybyli niektórzy faryzeusze, mówiąc do niego: wyjdź stąd i oddal się, gdyż Herod chce cię zabić. I rzekł do nich: idźcie i powiedzcie temu lisowi, oto wypędzam demony i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia skończę. Herod to był taki król w tym czasie w Izraelu, wprawdzie taki udawany trochę król, bo władza była w Rzymie. Wtedy też była, teraz też jest władza w Rzymie, jeśli chodzi o niektóre kręgi. No i tutaj widzimy, oni przychodzą i mówią, że jest zagrożenie ze strony Heroda. A Jezus wypowiada słowa, które mogą nawet niektórych trochę zaszokować. Idźcie, powiedzcie temu lisowi. Jak mówimy o kimś, że jest lisem, ty lisie, to co chcemy powiedzieć? Coś takiego wzniosłego, taki jakiś komplement chcemy powiedzieć? No to nie jest komplement. Lisie jeden. Powiecie temu lisowi. Więc Jezus wyrażał taki naturalny stosunek do tego, co obserwował we władzy. Ewangelii Jana w 19 rozdziale, 10 wersecie, rzekł do niego Piłat: ze mną nie chcesz rozmawiać, czy nie wiesz, że mam władzę wypuścić cię i mam władzę ukrzyżować cię? Odpowiedział Jezus: nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry. Czyli Jezus wyraźnie rozumiał i w nim to właśnie widzimy, że władza, jaka tam jest, ona jest z góry, jest na jakiś określony czas. Trzeba się tej władzy podporządkować w określonych granicach, ale nie znaczy, że trzeba być piewcą władzy i wychwalania tej władzy i jakiejś czołobitności przed tą władzą, tylko trzeba zachować. Jak się patrzy na Jezusa, to widzimy pewne rozsądne proporcje tutaj widać. I tak też potem uczniowie, jak widzicie. Uczniowie potem piszą, że trzeba się poddawać ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, ale gdy mówią, zakazujemy wam mówienia o Jezusie w ogóle, nie wolno wam mówić o Jezusie, Piotr mówi, zaraz. W obliczu Boga, kogo bardziej trzeba słuchać, Boga czy ludzi? Osądźcie sami, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Więc będziemy dalej głosić. I złamali oficjalne rozporządzenie, czy jakbyśmy powiedzieli. Więc w Jezusie mamy to właściwe rozłożenie proporcji. Jeszcze jedna kwestia, bardzo powiązana z tym wcześniejszym wątkiem, mianowicie podejście do podatków. Mateusza 17, rozdział 24, werset. Jeszcze nie śpicie? A gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy dwudrachmowego podatku i rzekli: Nauczyciel wasz nie płaci dwudrachm? Rzecze Piotr: Owszem. A gdy wchodził do domu, uprzedził go Jezus, mówiąc: Jak ci się wydaje, Szymonie, od kogo królowie ziemi pobierają cło lub czynsz? Od synów własnych czy od obcych? On rzekł: Od obcych. Na to Jezus: A zatem synowie są wolni. Ale żebyśmy ich nie zgorszyli, idź nad morze, zarzuć wędkę, weź pierwszą złowioną rybę, otwórz jej pyszczek, a znajdziesz stater. Tego zabierz i daj im za mnie i ze siebie. Jaki mamy tutaj obraz Jezusa, stosunek do podatków? Czy Jezus był taki, że tego cały czas siedział z kalendarzem, żeby szybko w porę zanieść podatek, zapłacić? No, okazuje się, że nie bardzo, nie? Nawet miał swoją argumentację, że faktycznie on nie powinien. To był podatek, który trzeba było płacić na świątynię, na utrzymanie świątyni. A przecież Jezus to syn Ojca, dla którego ta świątynia została wzniesiona. On był tam u siebie. Kiedyś, jak miał 12 lat i tam go Maria i Józef odnaleźli w końcu, mówi: czego żeście mnie szukali? Czyście nie wiedzieliście, że w tym, co jest Ojca mego, ja być muszę? No to przecież wiadomo, że będę w świątyni. To jest dom Ojca mego. Upominał się o ten dom, kiedyś oczyścił od tych przekupniów ten dom. Powiedział: dom Ojca mego ma być domem modlitwy, a wy żeście tu zrobili jakieś targowisko. Więc Jezus mówi: ja nie muszę płacić podatku. Tak naprawdę jestem swój. Nie muszę na świątynię płacić. No ale żeby ich nie zgorszyć, no to jak już trzeba, no jak tam się czepiają, to idź i zapłać. No widzimy Jezusa w konkretnej sytuacji. I gdy czytamy Ewangelię, gdy przybliżamy sobie postać Jezusa, to w każdej sferze życia mamy właściwe proporcje. Widzimy Jezusa, jak On właściwie się poruszał w tym życiu. Tak samo w życiu towarzyskim. Już mówiliśmy o tym, że był na weselu. Nie powiedział: no ja na weselu nie pójdę. Nie. Poszedł, był tam. Gdy bracia jego proponowali mu, to w 7 rozdziale Ewangelii Jana jest, proponowali mu wspólne wyjście, pójście do Jerozolimy na święto, powiedział: wy idźcie, ja idźcie, nie pójdę. Dla was zawsze jest właściwa pora, idźcie, ja nie pójdę. Ale gdy oni poszli, on też poszedł, ale pokryją mu i tam na to święto się pojawił. Czyli że akurat w tym wypadku nie chciał razem w towarzystwie iść. Czasem jest tak, że ktoś nam proponuje i trzeba razem z nim coś zrobić. Ale czasem, gdy patrzymy na Jezusa, widzimy i takie rozwiązanie, że trzeba to zrobić, ale nie w tym towarzystwie, nie razem z tymi ludźmi. I trzeba mieć odwagę, bo w Jezusie właśnie taki obraz mamy. Jezus też nie obawiał się kontaktu z ludźmi, którzy w społeczeństwie nawet byli jakoś tam napiętnowani. Pamiętamy historię z Ewangelii Łukasza, 7 rozdziału, gdy faryzeusz go zaprosił i przyszł, i on już był przy stole, przyszła pewna kobieta i z tyłu tam stanęła za nim przy nogach i zaczęła tam płakać i łzami zraszać jego nogi, wycierać włosami, a faryzeusz tak siedział, jakby on wiedział, co to za kobieta, to by nie pozwolił się tak dotykać, przecież to jest grzesznica. A Jezus to wiedział, co on tam w tej główeczce tam zaczęło od tego i mówił: ej, ty faryzeuszu jeden, słuchaj, jak ja przyszedłem, to ty co zrobiłeś? Nawet mi nóg nie umyłeś i tak dalej, a ta kobieta, zobacz, cały czas się mną zajmuje. Więc Jezus Chrystus, mówiąc już, czy konkludując, Jezus Chrystus jest wzorcem właściwych proporcji. Uwaga, nie dlatego, że ludzkość powszechnie uznała go za takiego, że Jezus stał się ogólnie dla wszystkich społeczeństw wzorem zachowania, ale Jezus jest wzorcem dla wierzących, ponieważ Ojciec w niebie w nikim innym nie ma upodobania, jak tylko w swoim umiłowanym Synu Jezusie Chrystusie. I jeżeli ty i ja chcemy się podobać Bogu, to potrzebujemy zachowywać się tak jak Jezus, wzorować się na Nim, wszystko mieć w takich proporcjach w naszym życiu, jakie odkrywamy w Jezusie Chrystusie, bo tylko tak się możemy podobać Bogu. My nie możemy tworzyć swojej własnej koncepcji, swoich własnych proporcji, ponieważ to będzie odrzucone, to nie będzie miłe w oczach Bożych. Żeby mieć upodobanie w oczach Bożych, potrzebujemy być tak jak Jezus. Stąd nasz tekst, który odczytaliśmy na początku, mówi, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego. Potrzebujemy poznać Jezusa, poznać Go dobrze, jak On w różnych sytuacjach się zachowywał. Powinniśmy się rozczytywać w Słowie Bożym, rozpytywać, dociekać, jak Jezus się zachował, aby Go poznać, aby Go lepiej poznać. Aż dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Wymiary pełni Chrystusowej. Czyli, że wszystko, co było w Jezusie, powinno się pojawić w naszym życiu. Dlaczego? Abyśmy nie byli już dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Właśnie, żebyśmy mogli uniknąć takich rozmaitych skrajności, że ktoś nam coś powie, że ktoś się pojawi, powie, że to trzeba tak i wszyscy hurra, już owczy pęd, już tak. To trzeba tak śpiewać, bo to się tak Bogu podoba. To trzeba tak czytać. Cały zbór głośno ma czytać Biblię, a nie, że tylko pastor czyta. Albo coś tam, różne rzeczy. I ludzie tracą umiar, popadają w różne skrajności. Ważne właśnie, i to bym chciał Wam dzisiaj zostawić tę myśl, żebyśmy dochodzili do takiego poznania Syna Bożego i dorastali do pełni wymiarów chrystusowych, abyśmy się już nie dali pociągać takim rozmaitym wiatrom nauki. W komentarzu żydowskim do Nowego Testamentu ten werset jest tak oddany. Wtedy nie będziemy już więcej dziećmi miotanymi przez fale i targanymi przez każdy poryw nauki, zdanych na łaskę ludzi przebiegłych w obmyślaniu sposobów zwodzenia. Są tacy ludzie. Nawet sobie czasem nie zdajemy z tego sprawy, że ich celem jest bardziej lub mniej uświadomionym, żeby pociągnąć za sobą, żeby zwieść, żeby odprowadzić od szczerego oddania się Chrystusowi, od prostolinijnej wiary w Słowo Boże i tak dalej. I oni kombinują, bawią się, wyciągają różne, opowiadają różne historie i jeśli wierzący nie są zapatrzeni w Jezusa Chrystusa, nie są na Nim skoncentrowani, nie dorastają do tych wymiarów pełni Chrystusowej, nie wiedzą, jak Jezus by się w danej sytuacji zachował, dadzą się pociągnąć, bo uważają, że to jest wspaniałe, co im zostało zaproponowane. Dlatego tak bardzo ważne jest, jak wynika tu z kontekstu tego naszego tekstu, żebyśmy wzajemnie sobie usługiwali. Bóg powołał w Kościele rozmaite służby, braci, siostry, starszych, żeby prowadzić, żeby przybliżać Chrystusa, żebyśmy razem Chrystusa coraz lepiej poznawali, żebyśmy dorastali do takiej właśnie dojrzałości. Więc tak bardzo ważne jest, bracia i siostry, żebyśmy przypatrywali się Jezusowi właśnie po to, żeby zachować w naszym życiu te właściwe proporcje. Niektórzy ludzie wierzący usztywniają swoje stanowisko w jakiejś tam dziedzinie, popadając niejako w skrajność. Na przykład mówią, nigdy nie wezmę wina do ust. Albo nigdy nie wejdę do świątyni, gdzie się uprawia bałwochwalstwo. Albo nigdy nie pójdę do kina. No dobrze to niby brzmi, no nie? No co tam chrześcijanin ma w kinie? Albo znam chrześcijanin w świątyni, gdzie jakieś bożki tam stoją, jakieś figury święte i tak dalej. Ale takie usztywnienie stanowiska jest skrajnością, niepotrzebną skrajnością. Liście do Kolosan 2:20 czytamy: jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Chrześcijanin nie powinien się pakować w taką wąską uliczkę, że on nigdy tam czegoś nie zrobi. Bo to jest skrajność. Bo to jest niewłaściwe podejście. No nie ma tego w Jezusie Chrystusie. Z kolei inni chrześcijanie stają się strasznie liberalni, popadają w drugą przesadę, że się otwierają na wszystko, na cokolwiek tylko. Jak to jest w liście Judy napisane w 4 wersecie, że się wkradli pomiędzy was jacyś ludzie, którzy łaskę Pana naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego Pana i Władcy Jezusa Chrystusa. Oni bez żadnej obawy biorą udział w waszych ucztach miłości i są zakałą, tak naprawdę zakałą. Wy wiecie, co to znaczy zakała. Nie? Po prostu druga skrajność. Tylko w Jezusie, tylko patrząc na Niego, możemy mieć właściwe proporcje. Tylko w Nim spotykają się wszystkie te składniki życia we właściwych proporcjach. To jest ta tajemnica. Właściwych proporcjach niekoniecznie w oczach ludzi, ale na pewno w oczach Bożych. Ponieważ Ojciec patrzy na Syna i wszystko, co Syn robi, Mu się podoba. Mówi, to jest Syn mój umiłowany, w którym mi się upodobało. Jak patrzy z miłością, się mi podoba i jak patrzy z gniewem, mi się podoba. Jak siedzi tam przy stole i zajada i jak jest na pustyni i pości, też mi się podoba. Wszystko, co robił Syn Boży na tej ziemi, podobało się Ojcu. I dlatego tak bardzo jest ważne, żebyśmy my, jeśli my w XXI wieku, w Bolesławcu, chcemy naśladować, chcemy być mili w oczach Bożych, chcemy być dobrymi chrześcijanami, to koniecznie musimy się wpatrywać w Jezusa Chrystusa i szukać tych proporcji, właściwych proporcji wszystkiego w naszym życiu. Bo tylko w Nim splata się łagodność z gniewem, żarliwość z pobłażliwością, przebiegłość z prostolinijnością, asceza z biesiadą, wszystko się we właściwych proporcjach układa, sen z czuwaniem, uległość z obywatelskim nieposłuszeństwem. Wszystko jest tak, jak trzeba. W Jezusie. Tylko w Nim. Amen. Jeśli chcemy zachować równowagę, być prawdziwymi naśladowcami Jezusa, to trzeba nam rozczytywać się w Ewangelii. Trzeba nam czytać, co Mateusz o Jezusie napisał. Ale jak poczytamy, co Mateusz napisał, to nie zatrzymujemy się na tym. A ciekawe, co Marek o Nim napisał. A co Jan o Nim mówi? A co Piotr o Nim mówi? Trzeba nam się rozczytywać, wsłuchiwać się, co Stefan o Nim mówi? Co Daniel o Nim mówi? Inni bracia co mówią? Jak Go poznali? Rozpoznawać, rozczytywać się, żeby zachować właściwe proporcje. Moi drodzy, poznawajmy Pana Jezusa. Żyjmy w bliskiej więzi z Panem Jezusem. Gdyż tylko w ten sposób zachowamy równowagę. I tylko wtedy nasze chrześcijaństwo będzie smaczne, będzie właściwe, będzie miłe w oczach Bożych. Tylko w ten sposób. Bo tylko w Nim wszystko jest w takich ilościach i proporcjach, że całkowicie podoba się Bogu.